Niechaj Polska zna, jaki synu.
Noc listopadowa.
Od roku 1828 w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie istniał ośrodek nowego sprzysiężenia, którym kierował podporucznik Piotr Wysocki. Prócz wojskowych w 1830 roku spisek objął również cywilów, zwłaszcza studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Spiskowcy próbowali nawiązać kontakty z przedstawicielami oficjalnego życia politycznego, którzy uchodzili za nastawionych opozycyjnie. Pokładali nadzieję w patriotyzmie niektórych wyższych oficerów i generałów, dawnych uczestników wojen napoleońskich. Sytuacja w Europie zdawała się sprzyjać podjęciu walki. W końcu lipca 1830 roku we Francji obalono starszą linię dynastii Bourbonów, wprowadzoną na tron przez Kongres Wiedeński. Niebawem wybuchło powstanie w Belgii, która uniezależniła się od Holandii i proklamowała niepodległość. System polityczny, na którego straży stali zaborcy Polski, zaczął się kruszyć. Car Mikołaj I przygotowywał interwencję zbrojną na zachodzie Europy. Dla oficerów należących do spisku było to nie do przyjęcia. Na początku listopada 1830 roku policja dowiedziała się o istnieniu konspiracji Wysockiego. Zaczęły się aresztowania. Wszystkie te okoliczności zmusiły Wysockiego i jego współtowarzyszy do szybszego działania. Zamierzano porwać lub zabić Konstantego, symbol tyranii rosyjskiej w Polsce, i w ten sposób spalić za sobą mosty. Następnie chciano wezwać wojsko i naród do broni i przekazać władzę w ręce wspomnianych już popularnych osobistości. Wieczorem 29 listopada grupa 20 kilku cywilnych spiskowców wtargnęła do Belwederu, siedziby wielkiego księcia. Po krótkiej utarczce ze strażą zabito i zraniono paru dostojników z otoczenia Konstantego. Jemu samemu udało się jednak ukryć, a potem schronić wśród wiernych sobie oddziałów rosyjskich.
Relacja Piotra Wysockiego o wybuchu powstania.
O godzinie 6 dano znak jednoczesnego rozpoczęcia wszystkich działań wojennych przez zapalenie browaru na Solcu w bliskości koszar jazdy rosyjskiej. Wojska polskie ruszyły z koszar do wskazanych stanowisk. W tym momencie oddział złożony z cywilnych osób pod dowództwem dwóch podchorążych szedł do Belwederu celem zabezpieczenia osoby carewicza, żeby w zamieszaniu i zgiełku orężnym na jakowy szwank narażony nie został. Pośpieszyłem do koszar podchorążych, wbiegłszy do sali, zawołałem na dzielną młodzież: Polacy, wybiła godzina zemsty, dziś umrzeć albo zwyciężyć potrzeba. Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów.
Tymczasem kilkudziesięciu zaledwie uczestników spisku oficerskiego wyruszyło z warszawskich łazienek i maszerowało w kierunku Starego Miasta, bijąc w bębny i wzywając mieszkańców do przyłączenia się. W zamożnych dzielnicach, przez które przechodzili, nie udzielono im jednak poparcia. Nadaremnie też prosili kilku wyższych dowódców polskich, których napotkali na trasie swego pochodu, aby ci objęli dowództwo powstania. Żaden z generałów nie zgodził się na to. Przeciwnie, usiłowali przeciwstawić się buntowi, zostali zatem zabici. W dalszym ciągu wydarzeń, które przeszły do historii pod nazwą Nocy Listopadowej, wystąpiła zbrojnie część polskich oddziałów stacjonujących w północnej i zachodniej dzielnicy miasta. Zaczęły się też krwawe starcia z piechotą i kawalerią rosyjską. Słabo przygotowane powstanie uratował lud Warszawy, mimo iż cywilnym spiskowcom nie udało się wcześniej wciągnąć do organizacji wielu jego przedstawicieli. Uboższa ludność cierpiała z powodu nieurodzajów, które nawiedziły Królestwo Polskie w 1830 roku i spowodowały podwyżkę cen żywności. Ponosiła także skutki twardej polityki finansowej księcia lubeckiego. Żywiołowo odpowiedziała zatem na powstańcze hasła. Zdobycie arsenału z jego zapasami broni pozwoliło wyposażyć w nią kilka tysięcy ludzi. Wojska rosyjskie, zgodnie z rozkazem przerażonego zamachem Konstantego, który liczył, że bunt stłumią sami Polacy, wycofały się z miasta. Powstańcy, wierni swym wcześniejszym planom, nie utworzyli rządu. Po kilku dniach urząd dyktatora objął generał Józef Chłopicki. Był to zdecydowany konserwatysta, którego opinia publiczna na krótko uznała za bohatera narodowego. Chłopicki i większość członków dotychczasowej rady administracyjnej, w której skład wszedł teraz m.in. książę Czartoryski i Julian Ursyn-Niemcewicz, nie wierzyli w możliwość pokonania potężnej Rosji i obawiali się, iż powstanie może przekształcić się w rewolucję społeczną. W tych kręgach wyjścia z sytuacji upatrywano w układach z carem. Mikołaj I zażądał jednak bezwarunkowej kapitulacji i surowego ukarania winowajców buntu. Od tej pory nawet część przeciwników walki zbrojnej musiała liczyć się z represjami za udział w powstaniu. Zresztą w całym kraju nasiliły się nastroje patriotyczne.